Cofnij wskazówki zegara. Nobel za dietę. Ci z Państwa, którzy mieli taką możliwość, by zapoznać się już z notatką dotyczącą naszego programu, to wiedzą, że będziemy dzisiaj mówić o narodzie, który na swoim koncie ma nieproporcjonalne duże osiągnięcia w dziedzinie i nauki, i sztuki. Będziemy mówili o Żydach. Właśnie w dziedzinie nauki i sztuki to właśnie Żydzi odnoszą największe sukcesy. I chociaż stanowią oni niewielką populację ludności na Ziemi, bo jak przeczytałam, to zaledwie 0,2%, to w ich ręce wpada największa ilość nagród Nobla. Około 30% nagród Nobla odbierają przedstawiciele narodu żydowskiego. Jest to zastanawiające, nieprawdaż? Co za tym stoi? Geniusz? Metoda? A może jakieś szczególne błogosławieństwo spoczywające na tym narodzie, proszę Państwa? Ale dzisiaj będą nas interesowały zasady żywieniowe religijnych Żydów. Podkreślam religijnych, dlatego że nie każdy Żyd odżywia się tak samo. Z czym Państwu kojarzy się kuchnia żydowska? Z jakimi potrawami? Maca, Pan mówi, tak? Maca, śledzie. Mi kuchnia żydowska kojarzy się z cynamonem, z migdałami, z cebulą, czosnkiem. Państwo kiwacie głową. Ale też mamy takie danie w naszej kuchni jak karp po żydowsku. Surówkę żydowską można kupić. Czy chociażby chałka, którą mamy w tej chwili na przeźroczu. To są właśnie specjały wymyślone przez żydowskich mistrzów sztuki kulinarnej. Żydami od wielu dziesięcioleci interesują się naukowcy, proszę Państwa. Badają oni styl życia takich religijnych Żydów, ponieważ okazało się, że religijni Żydzi rzadziej chorują na choroby nowotworowe i rzadziej chorują na choroby cywilizacyjne, choroby, które trapią tak bardzo współczesne społeczeństwo. Ta śmiertelność właśnie na raka jest u tej grupy zdecydowanie niższa niż w innych populacjach. Moglibyśmy znowu zadać pytanie, czyżby to jakiś czynnik dziedziczny wpływał na to, że oni mają się lepiej niż inni mieszkańcy naszej ziemi? No ale okazuje się, proszę Państwa, że ci właśnie Żydzi, którzy początkowo bardzo rygorystyczną dietę stosowali, kiedy zaczynają po jakimś czasie odżywiać się tak jak ludzie, wśród których mieszkają, to wówczas odsetek ich zachorowania na raka i choroby cywilizacyjne jest taki sam jak u reszty społeczeństwa. Więc widzimy, że zmiana diety wpływa na znaczne pogorszenie ich stanu zdrowia. I cóż dalej? Naukowcy, którzy podjęli przeprowadzenie się tych badań, odkryli, że tajemnica zdrowia tych właśnie ortodoksyjnych, religijnych Żydów wcale nie leży w ich genach, ale w sposobie odżywiania i wprowadzeniu zdrowego stylu życia. Dlatego można byłoby powiedzieć, tak jak odważyłam się to uczynić, nadając tytuł temu wykładowi, że Żydom można by było przyznać kolejną Nagrodę Nobla. Nagrodę Nobla za dietę. Jest taka historia o pewnych turystach, którzy zwiedzali Hiszpanię. Dowiedzieli oni się wówczas od swojego przewodnika, że na szczycie wysokiej skały jest piękny, starożytny klasztor i można go zwiedzić. Ale aby się tam dostać, trzeba wsiąść do wiklinowego kosza, który na linie wciągany jest na samą górę przez starego mnicha. Turyści podjęli to wyzwanie, zwiedzili klasztor i kiedy już mieli wracać, wsiedli z powrotem do tego wyklinowego kosza i wówczas zauważyli, że lina jest mocno postrzępiona. Wtedy bardzo zaniepokojeni zaczęli zadawać mnichowi pytanie, jak często wymienia tę linę. A w odpowiedzi usłyszeli, proszę się nie martwić, Wymieniam tę linę za każdym razem, gdy tylko się zerwie. Taka zabawna historia. Cieszę się, że Państwo uśmiechnęli się, ale z tej historii płynie pewna nauka. Tysiące ludzi podchodzi tak samo do kwestii swojego zdrowia. Lekceważą dobre rady, a później, kiedy zaczną chorować, rozpaczliwie szukają pomocy, podejmują różne chaotyczne kroki, aby to życie ratować. Jednak warto sobie uświadomić, że utraconego zdrowia nie da się przywrócić, więc zdrowie, o które tak zabiegamy, to nie jest kwestia przypadku, proszę Państwa. To kwestia naszych świadomych decyzji, decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To kwestia posłuszeństwa prawom natury. Kiedy nie poddajemy się tym zasadom, tym prawom, to wówczas można zachorować. Ci z Państwa, którzy już wcześniej brali udział w naszych spotkaniach, to wiedzą, że aż w 90% to od nas samych zależy to, czy będziemy chorować, czy nie. Tylko w 10% nasze zdrowie zależy od czynników, na które nie mamy wpływu. Więc można by było powiedzieć, że tak naprawdę to nie choroba jest nieuleczalna. Nieuleczalny jest człowiek, który nie chce zmienić swoich złych nawyków i swojego złego stylu życia. Bo nie każdy, kto zachoruje, wróci do zdrowia. Ale zobaczmy, jak Żydzi podchodzą do zagadnień zdrowia, proszę Państwa. W judaizmie troska o zdrowie jest problemem religijnym. Maimonides zwracał uwagę, że jest religijną powinnością dbanie o zdrowie, ponieważ zdrowe ciało jest podstawą zdrowego umysłu. Istnieje wiele ustaleń i reguł, których celem jest utrzymanie zdrowia w jak najlepszym stanie. Reguły te uważane są za bardzo ważne i zawsze traktowane były ze szczególną dbałością. Maimonides był XIII-wiecznym żydowskim filozofem i lekarzem. A więc proszę Państwa, czy stać nas na to, aby chorować? Ludzie każdego roku wydają miliardy po to, by pozostać zdrowymi. A tak naprawdę to chyba kwestie związane z opieką medyczną są najdroższą inwestycją, na jakie ludzie wydają pieniądze. Ile warte jest zdrowie, proszę Państwa? Ktoś uprzedza już moje myśli i mówi, że jest bezcenne. Dziękuję. Wiecie Państwo, spróbujmy zadać takie pytanie osobie umierającej na raka albo osobie chorej na AIDS. Ile warte jest zdrowie? Przypuszczam, że te osoby powiedziałyby nam tak, jak kiedyś pisał Jan Kochanowski w swojej fraszce, że zdrowie jest błogosławieństwem, które docenia się dopiero wtedy, gdy je straci się. Zdrowie jest bezcenne. Ile wart jest rok? Choćby jeden dzień życia. Angielska królowa Elżbieta I, umierając na swoim łożu, wołała: wszystko, co mam, oddam za jeszcze jedną chwilę. Ale my wiemy, że ani jednej chwili naszego życia nie jesteśmy w stanie kupić za żadne pieniądze. Jednak jest dobra wiadomość. Jest sposób na lepsze życie, proszę Państwa. Jest sposób na lepsze zdrowie. Czy Państwo wiecie, że możemy zyskać wiele lat w zdrowiu, dobrym zdrowiu, dzięki przestrzeganiu prostych zasad zdrowego stylu życia? W broszurce, jaką Państwo otrzymali tutaj, wchodząc na spotkanie, znajduje się 8 zasad zdrowego stylu życia. To są dobre rady i ci, którzy postępują zgodnie z tymi radami, żyją lepiej, są zdrowsi, żyją dłużej i rzadziej odwiedzają szpitale, lekarzy, apteki. Warto zastanowić się i podjąć decyzję, aby prowadzić zdrowy styl życia. Chcę Państwu powiedzieć o pewnym bardzo, bardzo ważnym badaniu, które zostało przeprowadzone na pewnej populacji. Doktor Lester Breslau z Uniwersytetu w Kalifornii w Los Angeles przeprowadził badania, które trwały 9 lat, podczas których zadał 7 pytań grupie składającej się z 7 tysięcy ludzi. Te pytania dotyczyły ich nawyków zdrowotnych. A następnie dr Breslau obserwował życie i zdrowie właśnie tych osób, które były poddane badaniom. Oczywiście porównywał stan zdrowia tych, którzy przestrzegali pewnych 7 zasad, o których zaraz powiem, ze stanem zdrowia tych, którzy tych zasad nie przestrzegali. No a takie właśnie pytania zadał dr Breslau badanym. Czy palisz papierosy? Czy pijesz alkohol? A jeśli tak, to jak dużo? Czy regularnie uprawiasz ćwiczenia fizyczne? Ile godzin śpisz w ciągu doby? Ile ważysz? Czy regularnie jadasz śniadania? I 7 pytanie brzmiało, czy regularnie podjadasz pomiędzy posiłkami? Po 9 latach obserwacji okazało się, że wyniki były zdumiewające. Okazało się, że ci, którzy wiernie przestrzegali tych właśnie 7 zasad zdrowego stylu życia, żyli przeciętnie 11,5 roku dłużej niż ci, którzy takich zasad nie przestrzegali. Co dalibyście Państwo za dodatkowe 11,5 roku życia? To, czym dzielę się dzisiaj z Wami, pozwoli Wam dodać lat do Waszego życia, pozwoli Wam cofnąć wskazówki zegara na Waszej tarczy życia. Zatem warto słuchać uważnie, proszę Państwa. Ortodoksyjni Żydzi. Jak już wspomniałam od początku, ortodoksyjni Żydzi cieszą się lepszym zdrowiem niż inni mieszkańcy świata, a to dlatego, że przestrzegają pewnych praw i pewnych zasad. A zasady te mają źródło w ich świętej księdze. Żydzi od tysiącleci nazywani byli ludem księgi. Tą księgą była i jest Biblia hebrajska, a najważniejszą jej część dla Żydów stanowi Tora. Tekst Tory składa się z 5 ksiąg. Ksiąg spisanych w języku hebrajskim, spisanych według tradycji przez Mojżesza, Moszego, jak to mówią Żydzi, spisanych na polecenie samego Boga. Tora, my chrześcijanie powiedzielibyśmy, że jest to 5 ksiąg Mojżesza, który rozpoczyna Stary Testament. Poza Torą Żydzi mają również szereg różnych przepisów rabinistycznych, a te znajdują się w Talmudzie. W Talmudzie, czyli w komentarzu do Tory. Jak już powiedziałam, Żydzi uznają tylko Stary Testament, który nazywają Biblią hebrajską. Biblia hebrajska, nasz Stary Testament, składa się z 39 ksiąg. A dla chrześcijan, można byłoby powiedzieć, cała Biblia jest źródłem cennych rad i zaleceń. Te biblijne rady to dzisiaj źródło cennej wiedzy, proszę Państwa. Ale cofnijmy się do samego początku, do początków dziejów narodu żydowskiego. Pewna historia, która jest zapisana w Torze, podaje, że kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli, w której znaleźli się w Egipcie, to wówczas przypomniał im pewne ważne zalecenia dotyczące ich zdrowia i ich stylu życia. A potem Bóg złożył im pewną obietnicę, mówiąc, że jeśli zastosują się do tych praw i do tych zaleceń, to właśnie przeczytajmy o tym. Czytam z 2 Księgi Mojżesza, 15 rozdział. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. Obietnica ta mówi o tym, że przestrzeganie Bożych zaleceń procentuje dobrym zdrowiem. W psalmie 105 Dawid napisał takie słowa. Wyprowadził ich ze srebrem i złotem, a nie było ułomnych wśród ich plemion. Nie było ułomnych wśród ich plemion. No ale Państwo możecie powiedzieć, że Egipcjanie z pewnością nie chorowali na takie choroby, na jakie my chorujemy obecnie. Otóż chcę powiedzieć, pomylilibyście się. W roku 1975 grupa specjalistów z całego świata zebrała się w celu dokonania sekcji zwłok mumii egipskich znajdujących się w muzeum przy Akademii Medycznej w Manchesterze w Anglii. Mumie te datowano na około rok 1900 przed naszą erą. I proszę zobaczyć, jakie choroby wykryto w wyniku badań tych mumii. Choroby serca, rak, choroby układu krążenia, artretyzm, zapalenie wątroby, tężec, trychinosa, szczęka ścisk i wiele innych chorób. Starożytny Egipt rzeczywiście był dużym ośrodkiem edukacyjnym, kulturalnym, wtedy kiedy żył Mojżesz, autor Tory. Jednak jak się okazuje, że wiedza medyczna w tamtym czasie stała tam na bardzo niskim poziomie. I dzisiaj moglibyśmy tę wiedzę medyczną starożytnego Egiptu przyrównać do wiedzy dzisiejszych afrykańskich szamanów. W roku 1552 przed naszą erą, czyli tuż przed narodzeniem Mojżesza, została napisana w Egipcie słynna księga medyczna, która została nazwana papirusem Ebersa. Księga ta wymienia liczne kuracje na rozmaite choroby, zakażenia i urazy. Ale jestem przekonana, że chyba niewielu z Państwa zgodziłoby się dzisiaj skorzystać z tych rad. Czy chcecie poznać zalecenia tamtejszej medycyny? Na przykład na głębokie rany należało nacierać krwią robaka i końskimi odchodami. A co polecano na łysienie? Wcierać w skórę głowy tonik zrobiony z końskich kopyt, kwiatów daktylowca i psich pięt gotowanych w oleju. To aż niewiarygodne, prawda? Ale takie zalecenia dzisiaj możemy znaleźć w papirusie Ebersa, w zaleceniach medycznych tamtych czasów. Drodzy Państwo, z Tory dowiadujemy się, że Mojżesz został wychowany i gruntownie wykształcony gdzie? W Egipcie. Później spisał księgi, które dzisiaj nazywamy Torą, które są pełne przeróżnych, bardzo dobrych zaleceń. Zaleceń odnośnie warunków sanitarnych, higieny osobistej, żywienia. Jednak trzeba zauważyć, że w swoich księgach Mojżesz nie wymienił żadnego sposobu, który został zawarty w papirusie Ebersa. Żadnej kuracji z papirusu Ebersa Mojżesz nie wpisał do Tory. Skąd zatem Mojżesz wziął tak wspaniałe rady i zalecenia? Spójrzmy przed chwileczkę na średniowieczną Europę. Czarna ospa i trąd. Dwie najstarsze, najstraszniejsze plagi tamtych czasów. A co pozwoliło opanować te zarazy? Odpowiedź brzmi: zasady zdrowia publicznego, te, które zostały zapisane w Torze i w Piśmie Świętym. Miliony istnień ludzkich w czasach średniowiecza ocalono tylko dlatego, że tamtejsi lekarze zwrócili się z prośbą o pomoc do przywódców religijnych, proszę Państwa. Doktor George Rosen opisuje to w takimi słowami. Kierownictwo przejął Kościół, jako że lekarze nie mieli już nic więcej do zaoferowania. Jako wiodącą zasadę Kościół przyjął koncepcję profilaktyki wyrażoną w Starym Testamencie. Idea ta i jej praktyczne konsekwencje są z wielką przejrzystością zdefiniowane w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Takie słowa czytamy w historii zdrowia publicznego Rosena. Więc czy to nie tragiczne, że 60 milionów istnień ludzkich musiało pożegnać się z życiem, chociaż ciągle były dostępne te właśnie zalecenia i te właśnie cudowne rady? Żydzi tak samo jak chrześcijanie wierzą, że to sam Bóg zaprojektował ludzkie ciało, ludzki organizm. Z tego wynika, że On wie najlepiej, jak o to ciało się troszczyć, jak zachować je wolne od chorób, jak zachować je w najlepszym stanie. Jest taka pewna historia, która mówi o młodym człowieku, który kupił sobie nowy samochód. Kiedy moje dzieci podglądały, kiedy ja przygotowywałam się do tej prezentacji, powiedziały: o, jaka fajna fura, mama, skąd masz takie zdjęcie? Ten młody człowiek kupił sobie ten samochód piękny, pracował na niego wiele lat. Wraz z tym samochodem otrzymał książkę obsługi tego pojazdu, czyli wszelkie potrzebne wskazówki dane po to, aby samochód dobrze funkcjonował. Jednak właściciela tego samochodu wcale nie interesowało to, co było zapisane w instrukcji obsługi pojazdu. Niego ciekawiło tylko to, w ile sekund samochód jest w stanie osiągnąć prędkość 100 km na godzinę. Lubił rozpędzać się, potem nagle hamować z piskiem opon. W międzyczasie wcale nie sprawdzał poziomu oleju w skrzyni biegów, nie dbał, czy opony mają odpowiednie ciśnienie, nie dbał, czy jest płyn w chłodnicy. Po prostu było mu szkoda czasu na te wszystkie nudne czynności. Wolał siedzieć w swoim samochodzie i popisywać się. Możemy domyślić się, do czego to w niedługim czasie doprowadziło. Samochód wymagał kosztownych napraw. Mili Państwo, taka chwila refleksji po tej historii. Czy my czasem nie obchodzimy się podobnie z cudownym organizmem, jaki mamy? Czy nie warto byłoby zastosować się do zaleceń jego konstruktora? Tak więc dowiedzmy się zatem, co Tora mówi na temat zaleceń dietetycznych, na temat troski o zdrowie. Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, zatroszczył się także o ich dietę. Dał im najlepszy pokarm. Do Adama i Ewy powiedział następujące słowa. I to możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżesza, w pierwszym rozdziale, inaczej w pierwszej Księdze Rodzaju. Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie to dla was pokarmem. Czyli we współczesnym języku moglibyśmy powiedzieć, że tym naszym pierwszym rodzicom Bóg na pokarm przeznaczył owoce, orzechy, ziarna zbóż i rośliny strączkowe. To wybrał Bóg dla pierwszego człowieka. Czy wiecie Państwo, że ideałem Tory jest wegetarianizm? Ideałem Tory jest wegetarianizm. Z punktu widzenia judaizmu wegetarianizm jest właściwym, aczkolwiek niewymaganym sposobem odżywiania, ale jest zawsze ideałem. Wielu Żydów okazuje się, że to właśnie wegetarianie. A motywacje ku temu są różne. Mogą być zdrowotne, mogą być ideologiczne. Nie zawsze muszą być religijne. Żydowskie prawo żywieniowe, prawo kaszrutu, o którym będę mówiła, właśnie ma na celu chronić zwierzęta, ma na celu zminimalizować ich cierpienie. I właśnie zasady koszerności spełniają tę funkcję. Dopiero po grzechu naszych pierwszych rodziców Bóg dodał do tej pierwotnej diety jarzyny. Jarzyny, pokarm, który był na samym początku przewidziany tylko dla zwierząt. Dlatego w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, czytamy słowa, które Bóg mówi do człowieka po grzechu: żywić się teraz będziesz zielem polnym. Tak więc możemy powiedzieć, że jarzyny, owoce, orzechy, ziarna zbóż i rośliny strączkowe miały stanowić ten pokarm człowieka aż do potopu, czyli przez całe 2000 lat. Można zadać pytanie, czy taka dieta bezmięsna była wystarczająca dla człowieka? Czy była bezpieczna? Owszem, tak. Ludzie odżywiający się wówczas zgodnie z tymi zaleceniami żyli po kilkaset lat, proszę Państwa. A po potopie, kiedy Bóg dopuścił spożywanie mięsa, długość życia człowieka zaczęła gwałtownie maleć. Proszę posłuchać. Syn Noego, Sem, żył 600 lat. Wnuk Noego żył już 239 lat. Prawnuk Noego 175 lat. A w czasach króla Dawida przeciętna długość życia człowieka wynosiła tylko około 70 lat. To znaczące skrócenie długości życia, prawda? A czy ktoś z Państwa wie, ile lat żył najstarszy człowiek, który wymieniony jest w Biblii? Mówimy dzisiaj o wieku matuszalemowym, kiedy ktoś długo żyje. Spotkali się Państwo z takim określeniem? Najdłużej żyjącym człowiekiem na ziemi był właśnie Matuzalem w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. On przeżył 969 lat. I to możemy przeczytać w Torze. Zastanawiać się można, dlaczego aż tak drastycznie spadła ta długość życia człowieka po potopie, prawda? Na skutek potopu świat roślinny został bardzo zniszczony. Tora mówi, że kiedy Noe i jego rodzina wyszli z arki, na ziemi nie było roślinności, a ich zapasy żywieniowe, które pozostały im po okresie potopu, były już bardzo, bardzo niewielkie, były na wyczerpaniu. I wtedy dopiero Bóg zezwolił Noemu i jego rodzinie jeść mięso zwierząt. Z jakiego powodu? Z braku pokarmu roślinnego. A ponieważ nie wszystkie zwierzęta według Boga nadają się na pokarm dla człowieka, to Bóg udzielił człowiekowi pewnych wskazówek po to, aby ludzie umieli wybierać, co jest dobre, a co jest dla nich złe. Jeszcze przed potopem Bóg dokonał takiego podziału, mianowicie podzielił zwierzęta na tak zwane czyste i nieczyste. Inaczej dozwolone i niedozwolone. W pierwszej księdze Mojżesza, w 7 rozdziale, czytamy takie słowa. Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po 7, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę. Później czytamy, że kiedy Bóg wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej, to tak jak wspominałam, dał Mojżeszowi, ich przywódcy, pewne zasady dietetyczne, które miały na celu chronić ich zdrowie. Bóg wówczas wyraźnie określił, w jaki sposób należy rozróżnić te zwierzęta czyste od tych zwierząt nieczystych, czyli te jadalne od tych niejadalnych. W 5 księdze Mojżesza, w 14 rozdziale czytamy. Będziecie jedli każde bydlę mające kopyto, rozszczepioną na dwoje racicę i przeżuwające połknięty pokarm. Bardzo łatwo zapamiętać. Dwie cechy. Rozszczepiona racica i przeżuwanie pokarmu. Czyli do tych zwierząt czystych Bóg zalicza takie zwierzęta jak wół, owca, jeleń, koza, a także antylopy, bawoły, gazele, daniele i sarny. Jeśli zwierzę ma rozszczepione kopyto i przeżuwa, to według Boga nadaje się ona na pokarm dla człowieka. A co jeśli ma tylko rozszczepioną racicę, a nie przeżuwa? Wówczas Bóg mówi, że tego jeść nie należy, że to jest nieczyste. I na tej liście mamy przykłady takich zwierząt właśnie nieczystych. Wielbłąd, zając, świnia, świstak, ale także moglibyśmy tutaj wymienić konia, osła, króliki, zające. Czy ktoś z Państwa słyszał, że aby zachować dobre zdrowie, to mięso wieprzowe ani żaden tłuszcz wieprzowy nie powinien gościć na naszych stołach? Żydzi o tym doskonale wiedzą, dlatego żaden Żyd nie je, proszę Państwa, wieprzowiny. Biblia mówi, że ludzie nie będą spożywać wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto, czytam z trzeciej księgi Mojżesza, 11 rozdział, i ma rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu. Ten będzie dla was nieczysty. Mięsa ich jeść nie będziecie, ani nie będziecie się dotykać ich padliny. Są one dla was nieczyste. Świnia zgodnie z Bożą instrukcją zawartą w Torze nie nadaje się do jedzenia. Proszę Państwa, większość zwierząt, które Bóg zalicza do nieczystych, to są zwierzęta padlinożerne, to są zwierzęta drapieżne. Tora mówi, że Bóg dał ludziom pouczenia odnośnie pokarmów nie po to, aby odebrać im coś dobrego. On wie, co sprzyja zdrowiu i wie, co może powodować choroby. Dlatego Bóg daje swoje mądre rady po to, aby ochronić zdrowie człowieka. Dlatego ortodoksyjni Żydzi ufają temu, traktują to zalecenie bardzo poważnie i nie spożywają wieprzowiny. Warto wspomnieć, że muzułmanie również nie spożywają wieprzowiny. Przyznacie Państwo, że coraz głośniej o tym, że mięso wieprzowe nie jest bezpieczne dla zdrowia człowieka? Wieprzowina często bywa zakażona wągrami. A kiedy człowiek spożywa takie zakażone mięso, to może zachorować. Trychinoza, choroba pochodząca od wieprzów, często może być diagnozowana jako artretyzm, jako zatrucie pokarmowe, podczas gdy przyczyna choroby może być zupełnie inna. Poza tym, nie wiem, czy Państwo wiecie, że świnia jest nosicielem wirusa grypy. Wirus grypy usadawia się w płuckach świńskich, a płucka świńskie dodawane są do wszelkich przetworów, do kiełbas, pasztetów, wędlin. W krajach, gdzie nie jada się wieprzowiny, ludzie nie chorują na grypę. Świnia poza tym w swoich tkankach ma bardzo wysoką koncentrację histaminy. Wielu konsumentów wieprzowiny cierpi na alergię, ciągle ma katar. Podczas któregoś mojego wykładu, kiedy przekazałam taką informację, podeszła do mnie osoba, która powiedziała: ja już wszystko rozumiem, ja mam alergię, ja biorę leki przeciwhistaminowe, ale one na mnie nie działają. Dlaczego? Ona zrozumiała, że spożywa mięso wieprzowe, które uwielbia, a kiedy spożywa mięso wieprzowe i bierze leki przeciwhistaminowe, to one po prostu mogą nie działać. Co jeszcze? Wiecie Państwo o tym, że świnia zje wszystko? W mięsie wieprzowym dlatego jest bardzo wysoka koncentracja toksyn. W starożytnej Asyrii hodowano świnie, ale nie po to, by je jeść, wiecie Państwo? W starożytnej Asyrii wieprze traktowano jako miejskie odkurzacze. Te zwierzęta były nocami wypuszczane na miasto po to, by robić na mieście porządek. Zjadać to, co najgorsze, jak Pani tutaj zauważyła słusznie. Dlatego, proszę Państwa, Dla własnego zdrowia warto zrezygnować z wieprzowiny. Ale też proszę uważać, ponieważ wieprzowina znajduje się w wielu produktach, o których byśmy nie pomyśleli, że ona się tam znajduje. Któregoś razu moja mama miała w lodówce szynkę, która nazywała się Królewska z drobiu. A ponieważ ja już mam takie lekkie zboczenie zawodowe, spojrzałam na etykietę, która była na opakowaniu tej szynki królewskiej drobiowej. Czy wiecie Państwo, czy wierzycie mi Państwo, że w składzie było mięso wieprzowe? Więc wieprzowina jest nawet tam, gdzie produkt nazywa się drobiowy. Pójdziemy dalej. Pięcioksiąg, czyli już wiecie Państwo, że to jest Tora, zawiera także zalecenia dotyczące spożywania ryb. Piąta Księga Mojżesza, 14 rozdział. Czytam. To zaś będziecie jedli ze wszystkiego, co żyje w wodzie. Wszystko, co ma płetwy i łuski, będziecie jedli. Lecz tego wszystkiego, co nie ma płetw i łusek, jeść nie będziecie. To będzie dla was nieczyste. Czyli bardzo wyraźne polecenie. I także w tym przypadku mamy wymienione dwie cechy, które rozróżniają te ryby czyste od tych ryb nieczystych. Pierwsza cecha to to, że ryby te muszą mieć płetwy. A druga cecha? Ryby muszą mieć łuskę. Tak więc proszę Państwa, na przykład węgorz jest rybą nieczystą. Węgorz, warto powiedzieć, to jest ryba padlinożerna. W jej tkankach jest wiele toksyn. Często te ryby są bardzo zarobaczałe. Sum to także ryba nieczysta. To jest bardzo żarłoczna ryba drapieżna. Więc nie dziwne, że Bóg zakwalifikował tą rybę do tych nieczystych. Co zdrowego, proszę Państwa, może być w tkankach zwierzęcia, które jest padlinożerne? A co sądzić w takim razie o owocach morza? Spożywane są na całym świecie, uznawane przez wielu za wielki rarytas. Owoce morza, po włosku frutti di mare. Do owoców morza zaliczamy rozmaite zwierzęta morskie, takie jak mięczaki, skorupiaki, do których należą małże, ślimaki. To wszystko, proszę Państwa, według Tory zwierzęta nieczyste. I Żydzi nie spożywają owoców morza. Zwierzęta, te owoce morza, nazywane są też oczyszczaczami mórz. One wchłaniają wszelkie zanieczyszczenia, które są w morzach i w oceanach. Spożywanie ich nie jest zdrowe. I podobnie jak większość wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, zawierają duże ilości cholesterolu, złowrogiego cholesterolu, proszę Państwa. Najwięcej cholesterolu zawierają skorupiaki. Jakie to zwierzę? Przysmakiem Japończyków jest zupa z płetwy rekina. A proszę, pomóżcie mi, jakim zwierzęciem według Żydów będzie rekin? Nieczystym, oczywiście. Dlaczego? Ma płetwę, ale nie ma łusek. Co zdrowego, co niezdrowego może być w tym zwierzęciu? Dlaczego Bóg zakwalifikował to zwierzę do nieczystych? Rekin, proszę Państwa, nie wydala moczu. Zatrzymuje mocz w sobie, dlatego w jego tkankach jest wysoka koncentracja mocznika. Bóg zna powód każdej swojej decyzji. Moglibyśmy w tej chwili naukowo omówić podstawy do klasyfikacji zwierząt na czyste i nieczyste, ale nie to jest celem naszego wykładu. Ale proszę mi wierzyć, o tym jeszcze też będę mówiła, współczesna nauka podkreśla zasadność tego podziału danego tak dawno temu. Nauka dzisiaj sama dowodzi, że rzeczywiście w tych zwierzętach uznanych przez Boga za nieczyste jest coś, co nie sprzyja zdrowiu człowieka. Dobrze, zapytacie Państwo, a co w takim razie z ptakami? Czy też Bóg podzielił ptactwo na czyste i na nieczyste? Czy Tora ma coś do powiedzenia w tym względzie? 5 Mojżeszowa, 14 rozdział, czytam. Wszelkie ptactwo czyste będziecie jedli, ale z nich, to znaczy z ptaków, nie będziecie jeść. O, już mamy informację, która mówi o tym, że jest jednak jakiś podział wśród ptactwa na zwierzęta czyste i nieczyste. I tutaj mamy znowu listę tych nieczystych ptaków. Sęp, myszołów, kania, soku. Ptaki nieczyste to także kruk, struś, proszę Państwa, a jeśli struś, to jajostrusie, także nieczyste. Sowa, mewa, jastrzębie, kormoran, sójka, pelikan, łabędź, który należy do rodziny kaczkowatych, bocian, czapla, nietoperz, dudek. Takie przykłady Państwu wyczytałam. Widzicie, proszę Państwa, że Bóg nie zalicza do czystych te zwierzęta, które mogą być drapieżne. W takim razie kurę na przykład i indyka zaliczymy do ptactwa czystego. Dlaczego Bóg dokonał takiego podziału? Podziału na czyste i nieczyste. Ja myślę, że my ludzie nie wszystko potrafimy pojąć naszym rozumem, nie wszystko potrafimy zrozumieć. Ale patrząc na przykład Żydów, tych ortodoksyjnych Żydów, którzy cieszą się lepszym zdrowiem niż inni, myślę, że warto zaufać tym radom i tym zaleceniom. Współczesna nauka, biologia, chemia molekularna dowodzą dzisiaj zasadności tego podziału, proszę Państwa. Któregoś razu, było to kilka lat temu, mój mąż wracał samochodem z pracy do domu, to była taka dłuższa podróż, i w programie trzecim Polskiego Radia wysłuchał przepięknej audycji, która uzasadniała właśnie tą zasadność tego podziału. Wiem, że bardzo wtedy żałował, że nie miał możliwości nagrania tego. Naukowcy wypowiadali się, że rzeczywiście to są mądre zalecenia, które mają na celu nie odebrać człowiekowi coś dobrego, ale chronić go, zapewnić mu bezpieczeństwo. Jedno z ciekawych badań, które mówi na temat podziału na czyste i nieczyste, zostało przeprowadzone w 50. latach ubiegłego wieku. Zespół doktora Machta doszedł do następujących wniosków. Proszę, posłuchajcie. Uczeni badali wpływ wyciągu z mięśni różnych zwierząt na wzrost korzenia siewego łubinu, który był hodowany na pożywce fizjologicznej. W wyniku badań okazało się, że soki mięśniowe zwierząt uznanych za czyste były nietoksyczne dla wzrostu korzenia siewego łubinu, to znaczy, że nie hamowały jego wzrostu. A z drugiej zaś strony wyciągi z mięśni zwierząt uznanych za nieczyste były dla siewek toksyczne. Badaniu poddano także soki mięśniowe ptaków i ryb. W każdym przypadku okazało się, że wyciągi z mięśni zwierząt uznanych za czyste nie są toksyczne dla siewek łubinu, a wyciągi zwierząt uznanych za nieczyste są dla nich toksyczne. Ciekawe, prawda? W torze znajdujemy także ciekawe zalecenia odnośnie spożywania krwi i tłuszczu. Czytam z trzeciej Księgi Mojżesza, 3 rozdział. Ustawą wieczystą dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie. Tak czytamy w torze. Wiemy, że krew zawiera liczne toksyny, liczne zarazki, wirusy. Powiedzielibyśmy odpady przemiany materii. Wiele chorób rozprzestrzenia się właśnie na wskutek spożywania krwi. Za szkodliwym spożywaniem krwi przemawia wiele faktów, proszę Państwa. No chociażby to, że krew, która jest zatrzymana w tym zabitym zwierzęciu, bardzo szybko się rozkłada, bardzo szybko dochodzi tam do procesów gnilnych. I to może być przyczyną zatruć pokarmowych. A poza tym, o czym też będę jeszcze mówić, współczesny przemysł nie dba ani o warunki hodowli, ani o warunki transportu, ani o dobre warunki przy uboju zwierząt. Czytaliśmy o zakazie spożywania krwi i tłuszczu, prawda? W judaizmie tłuszcz zostaje dokładnie odkrojony. On nie jest spożywany, proszę Państwa. A ludzie przez całe wieki myśleli, że ten zakaz spożywania krwi i tłuszczu to tylko jakiś tam ceremonialny zakaz żydowski. Ale okazuje się, proszę Państwa, że to wszystko służy ochronie zdrowia człowieka. Czy ktoś z Państwa ma wątpliwość, że tłuszcz pochodzenia zwierzęcego nie jest najlepszym tłuszczem dla człowieka? Myślę, że ta kwestia nie budzi żadnych wątpliwości. Wiemy, że tłuszcze pochodzenia zwierzęcego powodują podniesienie poziomu cholesterolu, który jest głównym sprawcą chorób, które zabierają nam połowę mieszkańców naszego kraju, bo prawie 50% mieszkańców Polski odchodzi z powodu choroby wieńcowej, z powodu zawału. Odchodzi przedwcześnie i niepotrzebnie. Tłuszcze poza tym zabierają rakotwórcze dioksyny. Dlatego zalecam, abyście unikali Państwo boczku, łoju, smalcu, tłustych mięs, ze względu na krew także czerwonego mięsa, abyście wybierali te zdrowsze gatunki, na przykład drób, jeśli tylko możecie, to skontrolowanego z ekologicznego chowu. W judaizmie zwierzęta traktowane są ze szczególną troską, proszę Państwa. A jak to jest u nas? U nas zwierzęta, które przeznaczone są na ubój, odbywają często dalekie i męczące podróże w absolutnie niehumanitarnych warunkach. Często bywają bite przez osoby, które się zajmują tymi zwierzętami. Zwierzęta odczuwają grozę śmierci. Zwierzęta płaczą, proszę Państwa. I te stresujące czynniki pobudzają system neurohormonalny w zwierzęciu, w wyniku czego do krwi dostaje się ogromna ilość hormonów. A tak duża ilość hormonów w tak dużym stężeniu może być toksyczna dla nas. Zwierzę nie miało możliwości pozbyć się tych toksyn nagromadzonych w krwi, w tkankach, dlatego że przerwała to śmierć zwierzęcia. Wiele zwierząt, które transportowane jest do rzeźni, padłoby samych, gdyby ich życia nie przerwała śmierć, ubój. Każdy człowiek, który spożywa mięso takich zwierząt, wprowadza do swojego ustroju ogromne ilości tych szkodliwych substancji. A potem możemy zastanawiać się, skąd w ludziach tyle agresji, proszę Państwa. Już nie mówię w tej chwili o chorobach. Ale jeszcze postanowiłam podzielić się z Państwem taką jedną myślą, moją refleksją od wielu lat, gdzieś już noszoną w głębi serca. Bo dzisiejsze realia, w jakich żyjemy, są inne niż te, w których Bóg dał te zalecenia Żydom. Czyste zwierzęta, ogólnie rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć, że są to zwierzęta te roślinożerne. Ale w takim razie, proszę Państwa, gdzie zaliczyć dzisiaj krowę, która pierwotnie miała żywić się trawą, kiedy dzisiaj krowa karmiona jest mączką mięsno-kostną, która jest przygotowana ze zdechłych, padłych, przejechanych na drodze dzikich zwierząt, w których bakutile, zakłady utylizacji, wszystko to przerabiają na mączkę mięsno-kostną, dodają do tego jeszcze odchody zwierzęce, i tym karmią zwierzęta. Czy takie zwierzę można zaliczyć nadal do zwierząt czystych? W moim przekonaniu, proszę Państwa, budzi to wątpliwość. Nie mówię tutaj już o antybiotykach, hormonach i o wszystkich innych dodatkach, jakie dodawane są do pasz zwierząt. Czy takie mięso może być bezpieczne dla człowieka? Czy takie mięso jest nadal zdrowe? Czy mięso ze zwierząt karmionych na współczesny sposób jest dalej bezpieczne dla człowieka? Pamiętacie Państwo BSE, ptasią grypę? Teraz ostatnio mieliśmy przecież epidemię świńskiej grypy. Według danych z roku 2001 około 80% krów w Polsce chorowało na raka, gruźlicę i inne choroby. Ja z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że spożywanie mięsa dzisiaj nie jest bezpieczne, proszę Państwa. Nawet tego czystego. I chociaż to mięso zwierząt czystych z tych religijnych względów, można by było powiedzieć, jest dalej dozwolone, to jednak nie jest ono bezpieczne i nie jest ono zalecane. Chyba, tak jak powiedziałam wstępnie, mamy dostęp do drobiu, do mięsa karmionego w sposób ekologiczny, w sposób kontrolowany. Aczkolwiek tutaj też moglibyśmy się doszukiwać pewnych na przykład zmian na podłożu genetycznym. Spożywanie mięsa to jeden z pierwszych czynników na liście chorób cywilizacyjnych, proszę Państwa. W świetle tego nie dziwi fakt, że coraz więcej osób przechodzi na dietę wegetariańską. Wracamy do Żydów. Żydzi mają swoje zalecenia dietetyczne, mają swoje prawa dietetyczne, prawo żywieniowe. I to ten zbiór zasad dotyczących żywności nazywają prawem kaszrutu. Żydzi spożywają tylko mięso ze zwierząt, które wiedzą, w jaki sposób było hodowane, czym było karmione i w jaki sposób zostało ono zabite. Spożywają mięso zwierząt, o których mówią, że zwierząt, przepraszam, spożywają mięso, które mówią, że jest to mięso koszerne, inaczej właściwe. Koszerne to znaczy inaczej właściwe. Tak jak już powiedziałam, w judaizmie zwierzęta otaczane są niezwykłą troską, proszę Państwa, a podczas uboju stosuje się właśnie takie zasady, które mają na celu zminimalizować cierpienie zwierząt. Ponadto zwierzę, które jest zabijane, musi być całkowicie zdrowe. Nie może mieć nawet rany, nawet żadnego zadrapania, żadnej choroby. Gdy zwierzę ma być zabite, to wiesza się je głową do dołu i później jednym zdecydowanym ruchem podcina się aortę po to, aby krew przy jeszcze bijącym sercu wytłoczyła z organizmu zwierzęcia każdą kroplę krwi, aby ta krew mogła spokojnie z mięśni spłynąć. Wówczas takie mięso specjalnie moczy się w roztworze soli, aby wypłukać te resztki krwi. Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, że ja nie jestem Żydówką, ale moja babcia miała taki zwyczaj, kiedy przygotowywała mięso i gotowała rosół z własnej kury, że zawsze pierwszą wodę po zawrzeniu odlewała. Dopiero w kolejnej wodzie gotowała rosół. Czyli traktowała mięso jako źródło białka. Nie po to, by otrzymać z niego wywar, jakiś roztwór czy rosół. I myślę, że jest to godne naśladowania dla tych z Państwa, którzy chcą spożywać mięso. A teraz mam ciekawą wypowiedź rabina, proszę Państwa. Szochet, czyli żydowski rzeźnik, przed ubojem wypowiada nad zwierzęciem pewną modlitwę, pewne błogosławieństwo. Błogosławieństwo to wygłaszane jest przede wszystkim dlatego, że przypomina ono człowiekowi, iż zabicie zwierzęcia nie jest sprawą błahą, którą można traktować bezrefleksyjnie i mechanicznie, ale bardzo poważną, tak poważną, że wymaga odwołania się do samego Boga. czy zgodzą się Państwo ze mną, kiedy powiem, że jedzenie to jest jedna z najbardziej instynktownych czynności, jakie człowiek czyni? Jesteśmy głodni, to bierzemy i jemy. Ja sama, kiedy jeszcze nie byłam wtajemniczona w tę wiedzę, którą dzisiaj posiadam, nigdy nie zastanawiałam się, czy pokarm, który spożywam, posiłek, dostarcza mi węglowodanów, białka, tłuszczy, witamin. Nie myślałam o tym. Byłam głodna, brałam, jadłam. Natomiast dzisiaj jest inaczej. Większość ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głębokie konsekwencje płyną dla naszego ciała fizycznego, dla naszego umysłu, dla naszej duszy ze spożywania produktów wszelakiego rodzaju. Bo ludzie dzisiaj zastanawiają się nad swoją dietą zwykle dopiero wtedy, kiedy lekarz powie, za wysoki poziom cholesterolu, trzeba zmienić dietę. Nieprawdaż? Dopiero wtedy, kiedy nam coś dolega, kiedy jesteśmy może za bardzo otyli i chcemy coś zmienić w naszym stylu życia, wówczas pojawia się taka iskierka, o, chyba w przeszłości nie przestrzegałem pewnych ważnych zasad. Ale w judaizmie jest inaczej, proszę Państwa. Religijny Żyd myśli. Żyd zastanawia się nad tym, co je, zastanawia się nad tym, kiedy je, jak i z czego potrawa została przygotowana, w jakich naczyniach, przez kogo została pozbawiona życia, przez kogo zostało zwierzę pozbawione życia i jakie było to zwierzę, które spożywa. Więc religijny Żyd myśli. Wiemy już, że zasady koszerności wywodzą się z Biblii, a wszystko zaczęło się gdzie? Na Synaju. Tam właśnie Mojżesz otrzymał od Boga te wszystkie zalecenia dietetyczne. Powiedział, co człowiek powinien jeść, a czego unikać. Podstawy tego prawa kaszerutu są proste. No bo Żydzi mówią przede wszystkim tak, że istnieją zwierzęta, których nie spożywamy, takie jak świnie, konie, króliki, zające, owady, homary, kraby, ślimaki i wiele innych. Po drugie, istnieje specjalna, humanitarna metoda zabijania tych zwierząt, które spożywamy. Trzecie, nie mieszamy mleka z mięsem. I czwarte, nie spożywamy krwi i mamy specjalny sposób solenia mięsa, aby tą krew usunąć. Zakaz spożywania krwi bierze się z tego faktu, że Żydowi dane zostało prawo do pokarmu, a nie do przywłaszczania sobie życia zwierzęcia. Dlatego krew, która w Biblii, w Torze, jest symbolem życia, musi zostać oddana. Nie wolno jej spożyć. Przeczytałam przed chwileczką, że też Żydzi nie łączą potraw mięsnych z mlekiem. Wiecie Państwo dlaczego? Rozgraniczają dwa symbole. Dla Żydów mleko jest symbolem życia, ponieważ pochodzi ze zwierzęcia, które żyje. Natomiast mięso jest symbolem śmierci, ponieważ pochodzi ze zwierzęcia, które wcześniej musiało zostać zabite. Nawiązując do ich przeszłości, do niewoli w Egipcie, oni rozgraniczają te dwa czynniki, życie i śmierć. Dlatego w swoich prawach mają również tę zasadę, aby nie mieszać ze sobą tych produktów. Wróćmy na moment jeszcze do problemu spożywania ryb. Czy w judaizmie ryby można spożywać z krwią? Czy one też muszą być koszerne? Nie, ryby należy też wykrwawić. A co z takimi rybami, proszę Państwa, które nie zostały wykrwawione, bo nie było takiej możliwości? Okazuje się, że w momencie śnięcia, czyli umierania ryb, krew ryby w przeważającej części spływa do kręgosłupa i skrzeli oraz zastyga wyraźnymi, dość grubymi i dobrze widocznymi żyłkami między płatami mięśniowymi. Dlatego u ryb, które nie zostały zabite tuż przed przyrządzeniem, należy koniecznie wyrzucić kręgosłup, wnętrzności i wybrać z pomiędzy płatów mięśniowych żyłki krwi. Wówczas takie mięso zostaje białe, wykrwawione, czyli zostaje czyste. Istotnym wydaje się też zalecić, aby nie spożywać ryb konserwowanych, które wcześniej nie zostały filetowane, czyli nie zostały pozbawione właśnie kręgosłupa i ości. Ciekawe, prawda? Tę informację podaję za doktorem Cięglewiczem z zarysu technologii ryb. Wspomnę też, że Biblia zabrania spożywania ryb zaduszonych, ponieważ wówczas w ich tkankach zatrzymuje się krew, a krwi według Tory absolutnie nie wolno spożywać. I to ma służyć dobru i bezpieczeństwu człowieka. Według Tory, wspomniałam, krew jest siedliskiem życia, dlatego dopiero to bezkrwawe mięso może być traktowane jako produkt do przyrządzania kolejnych produktów. Ale ktoś powiedziałby właśnie, że w Torze są same zakazy. Nie sądzicie tak Państwo, kiedy mówię tutaj o tych zaleceniach? Ktoś może powiedzieć, a to same zakazy są w tej Torze. Ale inny człowiek spojrzy na to z drugiej strony i powie, że to nie są zakazy, tylko że to są przepisy, które służą właśnie, tak jak podkreślałam już, dobru i bezpieczeństwu człowieka. Plusy kaszrutu. Chronią organizm człowieka przed zarazkami i chorobami odzwierzęcymi, chronią człowieka przed jego własnymi instynktami, które pobudzone zapachem krwi mogą obrócić się przeciwko bliźniemu. I kaszrut też chroni przed tym, co niehigieniczne, niemoralne i występne. A więc w Torze mamy cenne zalecenia dla każdego człowieka. Jedna z zasad kaszrutu brzmi: każda substancja wytwarzana przez zwierzę niekoszerne jest niekoszerna. Czy wiecie Państwo, co stanowi odstępstwo od tej reguły? Jaki pokarm? Miód. A dlaczego? Bo pszczoła, chociaż jest niekoszerna, to ona nie wytwarza miodu, tylko zbiera. Miód nie jest przez nią wytwarzany. Dlatego chociaż pszczoła jest niekoszerna, to miód jest koszerny, czyli dozwolony do spożycia. Na tym slajdzie mamy wymienione właśnie dwa główne powody, dla których Żydzi przestrzegają koszerności. Koszerne mięso jest bardziej świeże i czystsze dzięki środkom ostrożności stosowanym przy usuwaniu krwi. Zatem jest to mięso zdrowsze. Koszerne mięso pochodzi z uboju dokonywanego w humanitarny sposób. Zwierzęta doświadczają znikomego bólu. Zatem jest to humanitarne. Tak, proszę Państwa, czy możemy tak powiedzieć o naszej hodowli w Polsce, o mięsie, które spożywamy? Czy można dostać w Polsce takie zdrowsze mięso, koszerne? Chyba nie. Wiem, że bardzo trudno z tym. Tak, przypuszczam, że, tak tutaj Pani słuszną uwagę mówi, że z pewnością ci ortodoksyjni Żydzi, którzy mieszkają gdzieś wśród nas, znają chyba źródło pochodzenia takiego mięsa. Ale nie można ich kupić pospolicie w sklepach, prawda? Możemy też zapytać, czy jest jakieś uzasadnienie dla tych wszystkich zaleceń, które uznają ci ortodoksyjni wyznawcy judaizmu. I odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. A gdzie się ta odpowiedź znajduje? No gdzie indziej, jak nie w samej Torze. W Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Księdze Mojżesza, czytamy takie słowa. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się, bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Nie będziecie plugawić waszych dusz małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Bo ja jestem Pan, który wzniósł was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Takie słowa znajdujemy w Torze. Dla Żydów centralnym punktem życia jest Bóg. Bóg, którego obecność tkwi w podtekście wszystkich reguł, zasad, rytuałów i czynności człowieka. Tak, powiedzieliśmy sobie do tej pory o zasadach żywieniowych. Powiedzmy jeszcze troszkę o zasadach zdrowego stylu życia, poza tym właśnie, poza tą zasadą, jaką jest zdrowe odżywianie. Ruch, ćwiczenia fizyczne. Również te kwestie reguluje Tora, proszę Państwa. Czytamy, że kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to dał im pewne użyteczne zajęcia, dał im pewną pracę, która zmuszała do aktywności ich mięśnie. Bóg wiedział, że człowiek potrzebuje wysiłku fizycznego i to nie tylko, aby zachować taką krzepę, sprawność fizyczną, ale Bóg wiedział, że dla dyscypliny człowiek potrzebuje pracy. Praca jest potrzebna również dla życiowej dyscypliny, proszę Państwa. Dlaczego warto ćwiczyć? No chyba już nie będę o tym nikogo przekonywać, bo chyba wiesz, że Państwo dobrze o tym wiecie. Ćwiczenia należy uprawiać regularnie, minimum 3 razy w tygodniu przez 30 minut. To jest takie minimum. Kto chce z Państwa mieć zdrowy kręgosłup, no to powinien ćwiczyć, bo powinien wzmacniać mięśnie kręgosłupa. Z pewnością Panie wiedzą, że aby mieć piękny, ładny, płaski brzuch, trzeba wzmacniać mięśnie brzucha. Ale warto podkreślić też, że ćwiczenia fizyczne nie tylko wzmacniają mięśnie, ćwiczenia wzmacniają także kości, ponieważ pomagają wbudowywać wapń w kości. Ktoś powiedział takie słowa, które mi się bardzo podobają. Lepiej się zedrzeć, niż zardzewieć. Jest w tym prawda, ponieważ nieużywane mięśnie zanikają. Tak więc ćwiczenia fizyczne chronią nasz organizm przed chorobami. Dobrze, wiemy już, że Tora nakazuje pracować. Bo z bezczynności też przychodzą głupie myśli, nieprawdaż? W drugiej księdze Mojżesza mamy taki oto zapis. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką pracę. No tak, no ale któż mógłby ciągle pracować? Dlatego Tora nakazuje nie tylko pracować, ale też w odpowiednim czasie odpoczywać. Bóg wiedział, że po pracy człowiek będzie potrzebował odpoczynku. Po co? Po to, żeby zregenerować organizm. Dlatego czytamy w Torze, w 10 przykazaniach, które zostały dane na górze Synaj, że po 6 dniach pracy Bóg dał człowiekowi szabat. Szabat, co znaczy w języku polskim inaczej, odpocznienie. Szabat, czyli powiedzielibyśmy sobota. Żydzi traktują szabat bardzo poważnie. Jest to dla nich wyjątkowy dzień, dzień społeczności z ich Bogiem. Jest to ich dzień odpocznienia po pracy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w judaizmie i w języku hebrajskim dni tygodnia nie mają takich nazw jak u nas: poniedziałek, wtorek, środa. W judaizmie mówi się pierwszy dzień tygodnia, drugi dzień tygodnia, trzeci dzień tygodnia i aż tak do 6. Jedynym dniem, który ma swoją nazwę, jest właśnie 7 dzień tygodnia, który został nazwany szabatem. Został on w ten sposób wyróżniony w całej Torze. W krajach europejskich, kiedy wszyscy ruszają w ten tygodniowy maraton w poniedziałek, to przyjęło się myśleć, że poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia, prawda? I odnosimy takie wrażenie, że właśnie w ten sposób zaczynamy tydzień. I administracyjnie, proszę Państwa, mamy rację, no bo od poniedziałku wszystko rusza. Ale jeśli chodzi o zasady judaizmu, o zasady wielowiekowych tradycji chrześcijańskich, okazuje się, że historycznie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela, proszę Państwa, a sobota w takim razie jest dniem 7. Czyli tak samo jak w Torze, prawda? Zgadza się wszystko, jak w matematyce. W Stanach Zjednoczonych, zgodnie z Torą, kalendarze ułożone są inaczej niż w naszych polskich kalendarzach. To wygląda. Kalendarze amerykańskie zaczynają się od niedzieli, a kończą się na sobocie. Przy okazji chciałam dodać, że wierni Kościoła Adwentystów dnia 7 również mają ten przywilej święcić szabat. A poza tym już nie mogę nie powiedzieć, że oprócz Żydów ortodoksyjnych należą także do populacji ludzi najdłużej żyjących na ziemi. A podaję to za czasopismem National Geographic. Teraz parę słów o używkach szkodliwych dla zdrowia. O nałogach. Przypowieści Salomona, 20 rozdział. Wino to szyderca. Mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia. I nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Alkoholizm. Alkoholizm przyczyna zdecydowanej większości wypadków samochodowych. W większości morderstw to albo morderca, albo ofiara, tudzież i morderca, i ofiara są pod wpływem alkoholu. Długość życia u pijących jest przeciętnie o 12 lat mniejsza niż u osób, które nie piją. 1 na 10 osób, która kiedykolwiek próbuje alkoholu, zostaje w konsekwencji alkoholikiem. W rodzinach pijących rodziców przychodzi na świat zdecydowanie więcej dzieci z wadami genetycznymi, z wadami wrodzonymi. 1 na 10 osób, która kiedykolwiek próbuje alkoholu, zostaje ostatecznie alkoholikiem. Powiedziałam to już wcześniej, ale zapytacie może Państwo, jak Żydzi do tego podchodzą. Alkoholizm wśród Żydów jest kilkadziesiąt razy rzadszym zjawiskiem, niż ma to wśród statystycznych, ma to miejsce wśród statystycznych mieszkańców Europy czy Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jedna szkodliwa praktyka, zabójczy nauk, palenie papierosów. Palacze mają wielokrotnie większe ryzyko śmierci z powodu raka płuc niż ci, którzy nie palą. Śmiertelność noworodków urodzonych przez matki, które palą, jest aż o 27% wyższa, proszę Państwa. I tutaj troszkę statystyki. Jeśli chodzi o palenie papierosów, to też nie budzi wątpliwości, że te statystyki są alarmujące, prawda? W ciągu jednego roku palenie papierosów powoduje śmierć ponad 500 tysięcy osób w samych tylko Stanach Zjednoczonych. W Polsce co roku z powodu palenia papierosów umiera aż 70 tysięcy ludzi. Pali 9 milionów Polaków, 36% dorosłych mężczyzn i 26% dorosłych kobiet. To dużo, prawda? Nie ma u nas mody na niepalenie. Mówi się o tym dużo, ale widzimy, że dalej te statystyki są alarmujące. Zdaniem profesora Witolda Zatońskiego z Centrum Onkologii, rak skraca życie, rok palenia skraca życie o całe 3 miesiące. Rok palenia skraca życie o całe 3 miesiące. Co 8 sekund umiera człowiek właśnie z powodu palenia papierosów. Umiera przedwcześnie i niepotrzebnie. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa pali papierosy, a chciałby rozstać się z tym nałogiem, chcę poinformować, że Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia tutaj na tym miejscu regularnie prowadzi akcje antynikotynowe. Chcemy Państwu pomóc. Jeśli chcielibyście o tym porozmawiać, proszę podejście do mnie po tym programie. Każdy wie, że ludzkość otrzymała od Boga dekalog, czyli przykazania. Przykazania, które mają na celu znowu nie zakazać nam coś, ale mają na celu chronić nas. Dekalog został dany nie tylko Żydom, jak Państwo myślę, zgadzą się ze mną, ale został dany każdemu człowiekowi. I wśród tych przykazań dekalogu mamy przykazanie, które mówi: nie zabijaj. A przecież nie odnosi ono się tylko do morderstw i samobójstw. Zapewne właśnie chcielibyście teraz Państwo usłyszeć, jaki stosunek mają ortodoksyjni Żydzi do palenia papierosów. Otóż generalnie judaizm zakazuje zdecydowanie niepotrzebnego narażania i życia, i zdrowia. Zatem według tych ortodoksyjnych Żydów palenie może stanowić czynnik tego narażania zdrowia i życia. Judaizm, ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, jest przeciwny wszelkim substancjom, które mogą mieć jakikolwiek ujemny wpływ na świadomość człowieka, o ile ich użycie nie jest konieczne ze względów leczniczych. Widzicie więc Państwo, że Tora zaleca wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość jako sposób na zdrowie i życie. A chcę zapytać, czy wiecie Państwo, czym jest prawdziwa wstrzemięźliwość? podoba mi się to stwierdzenie, że prawdziwa wstrzemięźliwość polega na unikaniu wszystkiego, co szkodzi, a na rozsądnym korzystaniu z tego, co jest dobre. Dlatego, czy podoba się Wam ten slajd? Bardzo mi się spodobał, dlatego go tu wkleiłam. Dlatego, proszę Państwa, kiedy mamy pokusę, by skorzystać z czegoś, o czym serce, rozum, rozsądek mówi nam, że to nie jest dla nas, powiedzmy sobie stop. Wielu ludzi jednak ciągle spożywa zbyt dużo tego, co dobre. W zrozumieniu niektórych zdrowe, a wcale nie dobre i pożądane dla organizmu. A to prowadzi do kolejnego problemu. Do jakiego? Do otyłości oczywiście. Otyłość plaga współczesnych czasów, plaga cywilizowanych narodów. Ludzie, którzy mają nadwagę, cierpią z powodu wielu schorzeń, które nieznane są tym, którzy przestrzegają zasad zdrowego stylu życia. Powoli już zbliżamy się do końca. Jeszcze mam tu ciekawy taki slajd, ponieważ wstrzemięźliwość to jest też okresowe wstrzymywanie się od przyjmowania pewnych pokarmów. Żydzi praktykują dni postu. Post w judaizmie. Maimonides napisał takie słowa. Są dni, w które cały naród Izraela pości, pamiętając tym samym tragedie, jakie go dotknęły. Celem postu jest przebudzenie naszych serc oraz zachęcenie nas, abyśmy powrócili do Boga. Dni te zostały ustanowione, aby przypomnieć nam o naszych nieprawościach, które przypominają nieprawości naszych przodków, przyczynę naszych przeszłych, jak i teraźniejszych cierpień. Można by było powiedzieć, że Żyd, kiedy pości, to nie je i też nie zaspokaja swoich potrzeb seksualnych, proszę Państwa. A to ograniczenie się pomaga wyciszyć się, pomaga wejrzeć w siebie, pomaga zbadać relacje i stosunki, jakie człowiek ma z drugim człowiekiem, a także jakie człowiek ma ze swoim Bogiem. Czyli pomaga dokonać takiego rozrachunku, prawda? Post jest dobrym zaleceniem. Taki post w judaizmie zwykle nie trwa dłużej niż jedną dobę. Ma to również taki wydźwięk zdrowotny, pozwala narządom naszym trawiennym odpocząć troszeczkę, pozwala oczyścić organizm. Ja myślę, że wielu z nas przydałby się taki regularny post. I cóż, może zastanawiacie się teraz Państwo nad tym, co warto byłoby zmienić w Waszym stylu życia. Może myślicie o jakichś Waszych nałogach, słabościach, złych zwyczajach. Może martwicie się z tego powodu. Może stan Waszego zdrowia zasmuca Was. Może nie wiecie, gdzie szukać pomocy. Religijny Żyd, kiedy ma problemy, i nie tylko, ale on czyta Torę, prawda? Tam właśnie zwraca się wtedy, kiedy ma problemy. Zwraca się przede wszystkim do swojego Boga. A my jako chrześcijanie możemy dzisiaj korzystać z Biblii i tam odnaleźć cenne Boże nauki i cenne zalecenia, zalecenia zdrowotnościowe, które dzisiaj chciałam też Państwu przybliżyć. Te zalecenia, które podaje Biblia odnośnie zaleceń zdrowotnych, proszę Państwa, to jest medycyna najnowszej generacji. W Słowie Bożym człowiek wierzący może znaleźć moc do pokonania słabości, do pokonania swoich problemów. Ponieważ Bóg, jako nasz Ojciec, wie, że nie jesteśmy sami poradzić sobie z naszymi problemami. Dlatego apostoł Paweł napisał takie piękne słowa w liście do Filipian, 4 rozdział. Ja wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Mili Państwo, dobrnęliśmy już do końca tej części programu. Chcę powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na pożądane zmiany. Materiał, który Państwu dzisiaj przedstawiłam, stał się dla mnie 19 lat temu punktem wyjścia do zakosztowania czegoś lepszego, czegoś piękniejszego. 19 lat temu ktoś otworzył przede mną Pismo Święte i powiedział mi, że ja jestem ważna dla kogoś, że moje życie ma sens, moje życie ma wartość, że jest ktoś, kto się o mnie troszczy, że jest ktoś, kto daje mi swoje najlepsze rady i zalecenia. I ja temu zaufałam. Dlatego zachęcam Państwa, abyście studiowali te rady, o których mówi Biblia, wyżywali je w swoim życiu, aby czas na zegarze Waszego życia cofnął się. Wierzę, że ten wykład pomógł Państwu chociaż troszeczkę przybliżyć tajemnicę zdrowia tych właśnie religijnych Żydów i wierzę, że rozumiecie już, dlaczego w tytule wykładu były słowa Nobel za dietę. Ja dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na nasze spotkanie, które odbędzie się tutaj na tym miejscu za miesiąc, w ostatnią sobotę marca. Teraz pora na degustację. Podczas degustacji chcemy Państwu przybliżyć troszeczkę tradycję właśnie tej kulinarnej sztuki żydowskiej. Zapraszam Państwa tutaj do pomieszczenia z boku. Przygotowaliśmy dla Państwa placek żydowski i deser ryżowy. Wierzę, że to będzie Państwu smakować. Życzę, abyście się dobrze czuli przez ten nadchodzący miesiąc. Wierzę, że spotkamy się tutaj po tych 4 tygodniach i wierzę, że być może zaprosicie Państwo jeszcze tutaj kogoś, żeby mógł słuchać, myślę, podobających się wielu z Państwa tych wykładów. Dziękuję za Wasz udział w naszym spotkaniu, za Wasze przybycie, za radość, którą tutaj widzę na Waszych twarzach i zapraszam na degustację.